Dzień dobry. Odpowiemy sobie dziś na pytanie, czy wolno szkalować lekarzy. Znaczy, tak właściwie to wy sobie odpowiecie po wysłuchaniu mojej argumentacji, bo ja sama już na to pytanie odpowiedź znam i brzmi ono: tak, można. I prezentowane przez część środowiska absolutne odklejenie od rzeczywistości i wręcz zdrapywanie resztek zaschniętego poksipolu jest bardzo dobrym materiałem, podglebiem do omówienia jednego z kluczowych dla tego podcastu zagadnień, czyli odróżniania agresji od przemocy. Co na dobrą sprawę sprowadza się do przykładania do adresata i nadawcy tej przemocy miar i porównywania tych miar oraz obiektywnej oceny skutków tej agresji, będącej, jakby nie patrzeć, naturalną częścią życia większości zwierząt, w tym ludzi. Jeżeli chcesz posłuchać, dlaczego usprawiedliwiam nagonkę, lincz i rynsztokową mowę, zostań ze mną. Jeśli masz ochotę, wesprzyj ten kanał, a przy okazji i o prawdziwym rynsztoku, nagonkach i ich namacalnych konsekwencjach dziś będzie. Zapraszam. Jeśli ostatni miesiąc spędziliście pod kamieniem albo szukając drogi do wierzchu wschodzącego księżyca, to możecie nie wiedzieć, że lekarze nie mają w ostatnim czasie najlepszej prasy. A i od lat cieszą się, czy może nie cieszą się w Polsce, zaufaniem mniejszym niż średnio w Europie. Tutaj przypomnę, że poprzedni odcinek tego podcastu w pełni poświęciłam omówieniu afery w Szpitalu Południowym, z którego to odcinka dowiecie się dosłownie o kolejnych wypadających z tego szpitala trupach. Dość wspomnieć, że Portal Zero dotarł do, jak zapewnia, nagrania z sekcji zwłok zmarłego w szpitalu pacjenta, który miał zostać znaleziony w toalecie dopiero 4 godziny po zgonie. O tym przypadku w głośnej rozmowie ze Stanowskim mówił Emil Jędrzejewski. Na nagraniu pracownicy szpitala dziwią się, że sprawą nie zajęła się prokuratura. Wspólnie ustalają, że trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było. Jeszcze przed obejrzeniem zmarłego przekazują sobie, na co mógł umrzeć pacjent. Rodzina zmarłego usłyszała w szpitalu, że zmarłemu wysiadło serce. O tym, że przez kilka godzin był poza jakąkolwiek obserwacją bliskich, nie poinformowano. Pełnomocniczka rodziny zmarłego skarży się w rozmowie z Zero.pl na współpracę ze śledczymi. Na opieszałość prokuratury w wyjaśnianiu nieprawidłowości skarży się też prawnik reprezentujący pracownika prosektorium, który potajemnie wykonał nagrania audio. To wam przeczytałam za Zero.pl, to tak po kronikarsku, żebyście wiedzieli, jak sprawy się mają w tej inbie. Ujawniono również, trudno mi znaleźć lepsze określenie niż pasożyta, który żerował na szpitalach powiatowych. Mam tu na myśli spółkę Spine Zoo, która przez 9 miesięcy działalności zarobiła ponad 2,5 miliona złotych, a stawki za godzinę pracy sięgały nawet 26 tysięcy złotych. Proceder najlepiej opisać na przykładzie Mogilna, gdzie dyrektorka szpitala, wcześniej dyrektorka teatru, widzicie co się tutaj dzieje, bez konkursu, bez przetargu podpisała umowę ze wspomnianym pasożytem. Z każdego zabiegu spółka dostawała 65% wyceny NFZ, a więc była to umowa skrajnie niekorzystna dla szpitala. Linkuję wam artykuł do WUPy. WUPa nagłośniła tę sprawę, a sama opowiem skrótowo, że są dwa bardzo podobne zabiegi. Jeden prosty i tani, drugi skomplikowany i znacznie wyżej wyceniany przez NFZ. No i ci neurochirurdzy z tego Spine Zoo robili ten prostszy, a w papiery wpisywali droższy. Zabiegi odbywały się w soboty, więc dosłownie hurtowo ogarniano dziesiątki pacjentów jak na pasie transmisyjnym, bynajmniej nie mieszkańców Mogilna, a pacjentów ściąganych z innych miast. A to w ogóle jeszcze nic, bo najprawdopodobniej i tak dokumentacje były fałszowane, bo coś za krótko te zabiegi trwały. I teraz uwaga, wolne sądy. Szpital w Mogilnie musi zapłacić 2,6 miliona kary NFZ. Ale szpital pozwała też ta spółka pasożyt o wypłatę należnego wynagrodzenia za zabiegi i wygrała. A dyrektor szpitala świeci oczami przed resztą personelu, bo nie ma hajsu na ich wypłaty. Rozumiecie, kurwa? Znowu, państwowy podmiot przegrywa z jakimiś prywaciarzami, cwaniakami, którzy zanim ktoś ich pociągnie do sprawiedliwości, o ile w ogóle zdążą zabezpieczyć kasę, którą ukradli i dobrze sobie pożyć. W międzyczasie, przed tymi przytoczonymi przed chwilą rewelacjami, a po ujawnieniu poprzednich, na których skończyłam poprzedni odcinek, rząd wytoczył najcięższe działo, czyli pięść Tuska i wycelował ją w stół. To właściwie charakterystyczne dla tej koalicji, to jest taka metoda rządzenia mało demokratyczna, właściwie niemalże cofająca nas cywilizacyjnie. Czyli ktoś coś nagłaśnia, to grzeje, Tusk się wkurwia i symuluje pilne podejmowanie działań różnych takich. Tak było w przypadku fentanylu, któremu zdarza się pojawić na ulicy od dawna, ale który wbrew nabijającym dzikie wyświetlenia panicznym publikacjom medialnym bynajmniej nie jest substancją, na której powinniśmy się skupiać, jeśli naprawdę chcemy walczyć z ćpaniem i powie wam to każdy specjalista. Tak było też, ta strategia Tuska była zastosowana w przypadku Deregululu, o którym dziś chyba już nikt nie pamięta, i popisowym wywołaniu Rafała Brzoski z widowni. No i teraz jest to samo. Tusk ogłosił na konferencji prasowej, że zwrócił się do ministra zdrowia i szefostwa NFZ o dosłownie rzeczy różne takie szpitalowe. Jakby cytat brzmi tak. Przygotowanie precyzyjnych rekomendacji dotyczących spraw, z którymi mamy do czynienia w wielu polskich szpitalach. I zagroził. Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne. Jednocześnie ze słów Tuskaczu udało się wywnioskować, że największy nacisk, mówiąc o reformach, kładzie na kwestię saloników VIP i obchodzenie kolejek. Ta liczba mnoga nie jest przypadkowa. Tusk zdaje się o tych salonikach mówić jako o zjawisku, co trochę mnie zaskakuje, bo myślałam, że obrona tej szpitalnej inby będzie jednak skupiać się na sugerowaniu, że mówimy o przypadku jednostkowym. No a tutaj taka sugestia jest, że właśnie to był jakiś proceder szerszy. Ministerstwo Zdrowia pognane do roboty po tych kilku dniach rzeczywiście ogłosiło pakiet w większości nic nie wnoszących reform. Może najbardziej, no nie wiem czy sensowną, raczej taką przyzwoitą i taką, która powinna się wydarzyć po prostu kiedyś, niezależnie od wszystkiego, jest ustawa umożliwiająca gromadzenie danych o wynagrodzeniach personelu medycznego na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu, przy czym ta ustawa czeka na podpis prezydenta, więc to nie jest tak, że po tym Tusku uderzającym pięścią w stół ministerstwo się za to zabrało. Natomiast cała reszta tych zaproponowanych rozwiązań, jeśli nie będziemy traktować ich jako zawieszonych w próżni, a zamiast tego zestawimy ze skalą skandalu, to są działania różne takie. Maksymalna stawka godzinowa wynosząca 240 zł brutto. Lekarz będzie zobowiązany do wykonywania pracy w podstawowym miejscu zatrudnienia, co najmniej w wymiarze pół etatu, oraz uzyskania zgody głównego pracodawcy na świadczenie usług w innym podmiocie. Mam nadzieję, że słyszycie, jak bardzo to nic nie znaczy, ta część o zgodzie głównego pracodawcy. I do tego jeszcze tam sprawy cyfryzacyjne, czyli centralna kolejka, i jeszcze taki fragment tu przytoczę. Podmioty lecznicze, które nie zapewnią równości pacjentom lub będą tolerowały przywileje w dostępie do leczenia wynikające na przykład ze znajomości lub niereformowalnych wpływów, zostaną ukarane sankcjami sięgającymi nawet 1 miliona złotych. Surowe kary mają skutecznie odstraszyć przed takimi nadużyciami. Koniec cytatu z gov.pl. Ten punkt jest mega dziwny. Tak jakby do tej pory to było takie, tak jakby to było legalne po prostu działanie, tak to czytam. Ma to też trochę klimat znoszenia korupcji ustawą. No ale na przykład dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii oceniła te propozycje resortu zdrowia o tak. Bez strukturalnej reformy, bez gruntownej zmiany ładu instytucjonalnego systemu ochrony zdrowia będą rosły pustynie zdrowotne, a polscy obywatele będą jeszcze bardziej odstawać we wskaźnikach zdrowotnych od mieszkańców starej Unii. Będąc pacjentem, nie jestem szczególnie zainteresowana tym, żeby śledzić w jakiejś aplikacji internetowej, czy przypadkiem zwolniło się za 2 lata miejsce w Zielonej Górze i w związku z tym planować, jak pojadę tam z Olsztyna. Zanim przejdę dalej, zaznaczę, że 240 zł brutto za godzinę to przy normalnym wymiarze etatu prawie 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. I jeszcze dodam, że Naczelna Izba Lekarska oczywiście krytycznie podchodzi do rejestru zarobków lekarzy. Ale w mediach społecznościowych, zwłaszcza na wiecie jakim portalu, rozpoczął się festiwal lekarskiej odklejki. Zaczęła się pojawiać masa take'ów tak tragicznych, że człowiek czuł wewnętrzne obumieranie, mając z nimi styczność. I tak na przykład Bartosz Fijałek, lekarz-reumatolog, któremu warto zwrócić uwagę, że ma niezbyt responsywną stronę internetową, czego dowiedziałam się, chcąc go lepiej poznać, zwłaszcza poczytać zakładkę AI w medycynie. Widzę teksty za paywallem o tym, że został w jakiś głośny i głupi sposób wezwany do rzecznika odpowiedzialności zawodowej lata temu, a potem zwolniony z różnych szpitalnych funkcji przez jakieś zupełnie, w moim odczuciu, neutralne słowa o szczepionce AstraZeneca. Dziwna sprawa, ale tak chciałam wam pokazać tylko, że jest to lekarz z tych w miarę medialnych. No i on napisał swój plan reform, 5-punktowy, który wam teraz przytoczę punkt po punkcie, żeby nie było, że tu kapitanie tekst wyrwany z kontekstu. 1. Maksymalny łączny czas pracy lekarza 208 godzin miesięcznie, niezależnie od liczby miejsc pracy i form zatrudnienia. 2. Jedna centralna ewidencja czasu pracy. Koniec fikcyjnych grafików nakładających się dyżurów i pracy w kilku miejscach jednocześnie. 3. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie za 208 godzin pracy, 4-5-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na umowie o pracę, 7-8-krotność przeciętnego wynagrodzenia na kontrakcie B2B. Przy mniejszej liczbie godzin proporcjonalnie niższy pułap. W przypadku B2B, to punkt 4, limit powinien dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za osobiste udzielanie świadczeń, bez kosztów sprzętu, materiałów i personelu. 5, koniec z jedną stawką dla wszystkich. Wynagrodzenie powinno zależeć od specjalizacji, dostępności kadr, odpowiedzialności, warunków pracy, liczby i złożoności świadczeń, kompetencji oraz jakości leczenia. Koniec cytatu, ale pozwólcie, że powtórzę. 4-5-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na umowie o pracę, 7-8-krotność przeciętnego wynagrodzenia na kontrakcie B2B. Nie wiem, jaki zawód musiałabym wykonywać, żeby napisać coś takiego. Kurwa, serio. W ogóle, co to jest za proces myślowy, który sprawia, że czujesz się okej i wygłaszasz nagłą propozycję, aby zarabiać 4-8-krotności wynagrodzenia przeciętnej osoby. Przy czym, uwaga, dokonuję tutaj optymistycznego założenia, że chłop pisał o medianie zarobków, a nie o średniej. No i nasz lekarz został oczywiście mocno sprowadzony na ziemię, co spłakany skomentował, używając między innymi takich słów. Trzymajta się. Znaczy nie on powiedział trzymajta się, tylko ja wam mówię trzymajta się. Jeff Bezos powiedział, że tworzenie i pionierstwo wymagają gotowości, by przez długi czas być niezrozumianym. Przyjmuje krytykę. Nie zaakceptuje jednak dalszego trwania systemu, który jest zły dla pacjentów, pracowników ochrony zdrowia i państwa. Absolutnie kocham umęczonych wizjonerów, nie powiem. Gdzieś w odnogach kłótni z Fijałkiem pod innym jego wpisem na ten temat objawił się też komentarz Doroty Szlosowskiej, specjalistki chorób płuc, o takiej treści. Jeśli uważa pan, że podwójny specjalista z 25-letnim stażem będzie pracował w Państwowej Ochronie Zdrowia za 240 PLN brutto, to niestety bardzo się pan myli. 50 euro brutto to jest kpina. To nie są zarobki godne w Europie w 2026 roku. Ale spośród twitterowej elity konowalskiej najbardziej popisał się Paweł Basiukiewicz, który przedstawia się jako DRN-med kardiolog bezdechsenny. A ze mnie się śmieją, że mam zaimki w opisie profilu. Czytam jego oświeconą wypowiedź. Bardzo trudno niektórym politykom, publicystom i ekspertom to przyjąć do wiadomości, ale jedynym normalizatorem opieki medycznej, finansów oraz relacji lekarz-pacjent jest wolny rynek. Niestety, ludzie zachowują się racjonalnie dopiero, gdy wszystkie inne możliwości zostaną wykorzystane. Na to odpowiedziała mu Małgorzata Jacyna-Witt. To jest taka polityczka, drogie dziadki, którą wywalili z PiSu po twecie o treści w elicie, która nie harata w gałę, a gra w golfa ze zdjęciem, jak gra w golfa, była też znana z tego, że się, przysięgam, wyjebała na rowerze i opublikowała zdjęcie, jak jest przewrócona. To ogólnie w ogóle nie ma żadnego znaczenia tej, ani tej odpowiedź, ani ona, ale no stała się niechcący pomostem między jedną głupią wypowiedzią Basiukiewicza, a drugą jeszcze gorszą i tak wam może jako taki comic relief opowiadam o niej. Wolny rynek. Tak, dla lekarzy w prywatnych gabinetach nie ma czegoś takiego jak wolny rynek w usługach publicznych, napisała WIT i na to lekarz nasz odpowiedział, wykorzystując wszystkie szare komórki. Dlaczego zdrowie ma być usługą publiczną? Koniec. Zadał takie pytanie. Lekarz zadał takie pytanie. Publicznie, pod nazwiskiem. To jest... Nie wiem, jakich słów mam użyć, ale no, to retoryczne pytanie doczekało się wielu słusznie oburzonych komentarzy i cytowań, ale też takiego ostatecznego nokautu w formie notki kontekstowej. To jest taki komentarz fact-checkingowy przypinany przez Twitter, no i w tym przypadku ta notka brzmiała tak. Jeszcze raz przypomnę, dlaczego zdrowie ma być usługą publiczną? To jest treść tweeta, treść notki, żeby tacy lekarze jak pan Basiukiewicz nie brali 300-400 zł za wizytę dotyczącą chorób serca. No, wiralem poniósł się też screen na stories lekarki Katarzyny Mensa na Insta funkcjonującej jako MyMedStories i już wam mówię, co widzimy na tym screenie. Na tym screenie widzimy, jak na maturze z bezrobocia. Pytanie, czy 1000 zł za wizytę u ginekologa to nie jest za dużo? Mało kto może sobie pozwolić. I smutna buzia to obserwujący lub obserwująca tej pani takie pytanie zadał lub zadała. No i widzimy odpowiedź. 1000 zł to dużo i doskonale rozumiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Ale płaci się nie za pół godziny czy godzinę wizyty, tylko za kilkanaście lat nauki, doświadczenia, tysiące przeprowadzonych zabiegów i odpowiedzialność za zdrowie pacjentek. Na co dzień Maciej Nagi, ginekolog, również w szpitalu na NFZ, okej, tutaj miało być... pewnie pracuje. Dalej, gdzie leczy pacjentki w ramach publicznej ochrony zdrowia? Prywatne praktyki to dodatkowa forma pomocy dla osób, które chcą skorzystać z konsultacji poza systemem. Co ciekawe, podobne stawki u notariuszy czy prawników zazwyczaj nie wywołują takich dyskusji, a od lekarzy oczekujemy najwyższych kompetencji i ogromnej odpowiedzialności, często jednocześnie podważając wartość ich pracy. I to jest koniec cytatu z tego screena. Jest fascynujące to, że zawsze ci lekarze, zauważcie, to na to uwagę zwrócił ostatnio Żubr na Twitterze, zawsze porównują się do innych zawodów, w których dobrze się zarabia, a nigdy nie porównują się na przykład do strażaków, których praca no, jest bardzo szlachetna. To powinno było wybrzmieć, ale na wszelki wypadek podkreślę, że to pytanie i odpowiedź, one nie odnosiły się do cennika usług samej zainteresowanej, a doktora Macieja Sochy, znanego jako Nagi ginekolog, bo on razem z Katarzyną Mensa tworzy razem treści w internecie. Jak zauważył Donald.pl, Socha być może świadomy też wysokości zarobków przeciętnej Polki, oferuje płatność ratalną za wizytę u siebie. To też warto mieć na uwadze. Szukałam po jego profilu jakiegoś tłumaczenia się z tych cen, ale znalazłam tylko pewną wymianę zdań pod rolką tej pierwszej babki, czyli Mensa, rolką, w której słusznie ciśnie po Money.pl, które to miało, czego z oczywistych powodów nie ma już u nich na stronie, napisać, że ona jest żoną tego Sochy. No co jest bekowe, no bo oboje mają swoich mężów, a tak jak powiedziałam, sobie współpracują przy tworzeniu treści. W każdym razie tekst Money odnosił się do inby wokół screena, w którym lekarka tłumaczyła cennik swojego kolegi, więc pojawił się siłą rzeczy pod tą rolką Komentarz. Błąd błędem i poziom dziennikarstwa zerowy, ale jednak wypowiedź o cenniku za prywatną wizytę jest mocno niefortunna. Jest mnóstwo ludzi wykształconych i doświadczonych w swoich zawodach niemedycznych, a nawet sami za studia płacili, a jednak nie kasują 1000 zł za konsultację. I niestety, ale chory system opieki, kolejki i tak dalej niejako zmusza pacjenta do skorzystania z prywatnej konsultacji i one też powinny być dostępne cenowo dla przeciętnego Kowalskiego, który z różnych względów chorobowych może nie mieć czasu na czekanie w kolejce do specjalisty. I na to nagi ginekolog odpowiedział, czyli ten Socha. Ponieważ to mój cennik i moje życie oraz prywatne porady, to pozwoli pani, że dalej to ja będę ustalał tę stawkę. Zapraszam na prywatne konsultacje do lekarzy, którzy spełniają pani oczekiwania cenowe lub do lekarza w publicznej placówce, finansowanej ze środków NFZ. Ma pani pełne prawo do tego. Podobnie jak ja, do poświęcania swojego czasu za kwotę, która jest akceptowalna przez moje pacjentki. Koniec cytatu. I ja zauważam w tej dyskusji, to takie, wiecie, jak jest czasem uświęcone podejście do własności prywatnej, ale takie dzikie, takie po prostu, że tak ogromny gniew w ludziach wywołuje wyobrażenie, że mogliby czegoś nie mieć, to tylko dlatego, bo posiadanie tego powinno zostać jakoś uregulowane, to tak samo ja tutaj widzę jakiś taki w tych lekarzach jakieś takie tak, jakby te ich zarobki były święte. Jakby po prostu taki gniew na tych ludzi, którzy sugerują, że mogliby jednak te swoje cenniki obniżyć i w tym gniewie jest coś takiego bardzo charakterystycznego, jakiegoś takiego, tak jakby naruszano po prostu ich intymność, tak jakby te wysokie zarobki, te wysokie cenniki były jakąś integralną częścią tożsamości, wręcz intymności tych lekarzy. Ale wiecie, jest mi też mega przykro, bo facet działał po dobrej stronie mocy w sprawach aborcyjnych i tak sobie przeglądając jego content mam dwie kontrowersyjne myśli. Pierwsza to, że sukces czarnych protestów wynikał w dużej mierze z faktu, że zaostrzenie prawa aborcyjnego utrudniało życie również kobietom z klasy średniej i wyższej. Nie chcę tutaj dokonywać priorytetyzacji, ale faktem jest, że mierzymy się z szeregiem systemowych niesprawiedliwości, czyniących Polskę po prostu ewenementem na skalę zachodniego świata. Dostęp do aborcji tak, ale też marże banków w Polsce są niemal najwyższe w Europie. Podobnie przyludnienie mieszkań. Ale te dwa ostatnie problemy, mimo że dotyczą większości z nas, nie dotyczą najbogatszych. Druga kontrowersyjna, smutna i poboczna myśl, którą zdaje się rozwijałam w odcinku o kulturze terapii za paywallem, zapraszam do wspierania, to jest myśl o psychiatrii, wyraziłam ją też już u siebie na Instagramie. No bo tak, to, że jesteśmy z ginekologiem albo kardiologiem z dwóch różnych światów, może nie mieć aż takiego znaczenia, choć nadal mieć duże znaczenie, jak rozjazd życiowych doświadczeń między mną a psychiatrą. Rozjazd kluczowy dla budowania niezdrowych narracji wokół zdrowia psychicznego, zupełnie odcinających problemy z nim od czynników zewnętrznych, politycznych, życia przeciętnej osoby w kapitalizmie. Z jednej strony są nieuregulowani terapeuci, z drugiej psychiatrzy, którzy jako lekarze siłą rzeczy w większości wywodzą się z elit, z rodzin lekarskich. Trafić do psychiatry, który naprawdę musiał włożyć ogrom pracy, by wyrwać się z nieprzychylnego środowiska i zostać lekarzem, to jest marzenie. O ile takiego delikwenta też nie ugryzł jakiś Wiplerus Balcerus i nie zaczął się wyżywać za swoje nieludzkie doświadczenia na innych, którzy nie chcą cierpieć tak jak on. No ale wracając do sedna, takich właśnie mamy gagatków na tapecie. Puszczę wam jeszcze, też tak na wypadek, gdybyście tego nie słyszały i nie słyszeli, choć jeśli jesteście na bieżąco z tą aferką, to pewnie sobie skipniecie.
Panie ministrze, dajmy dokończyć panu Boskowi.
W każdym szpitalu albo w prawie każdym są takie pokoje.
Tak, ja nieprawda. Co pan gada?
I teraz wejście
obraził pan właśnie lekarzy.
Dajmy dokończyć panu posłowi, zaraz marszałek.
Mówię w prawie.
Ale to jest nieprawda.
Ale wejście do...
Panie pana posła, w każdym szpitalu prawie są
mówię
takie pokoje VIP.
Tak zwane saloniki, bo to nieraz są po prostu jakieś pokoje, gdzie pan jak przyjdzie, to pana też przyjmą z kawą. I taka jest to prawda.
Pan, natomiast czy one...
Ja byłem w szpitalach i nic takiego nie miało miejsca.
No oczywiście, tak.
No, na pewno, tak? No oczywiście. Okay, jak byłem z dzieckiem w szpitalu, i jeszcze... to czekaliśmy razem ze wszystkimi pacjentami na korytarzu, na krzesełkach, aż lekarz przyjął i obejrzał dziecko.
Ale jeżeli chodzi o dzieci, to nie.
Mój znajomy
jest,
ostatnio
jest
był...
bardzo prosty.
Jeden z naszych posłów był teraz w tych dniach, nie? Z dzieckiem w szpitalu w Warszawie. 45 minut czekał na SOR-ze, ostatecznie pojechał do prywatnej ochrony zdrowia, bo lekarze mieli awarię systemu elektronicznego i nie został w ogóle obsłużony. Podobnie jak nikt nie był obsłużony, więc no dobrze, co pan w ogóle
ale,
gada?
Ale jeżeli była awaria, to czego pan.
No to lekarze stwierdzili, że jest awaria systemu, więc nie będą oglądać dziecka, któremu krew leci.
No nie, no bez przesady.
A ja mówię panu, no to było w ostatnich
dniach. A co to za szpital?
No tutaj w Warszawie któryś.
Ale jaki?
No to panu napiszę na mediach społecznościowych no. Po programie, jak sprawdzę. No.
To pan został do kropki.
Ale pan sobie sam może ustalić. Tak, nie pan spyta, gdzie nas
zachęcam do... saloniki VIP-owskie, jak rozumiem, pani minister.
Tak zwane. Czyli pokoje, w którym można pójść, albo
to jest doświadczenie.
Ten odklejony chłop to Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej i żal dupę ściska, że akurat Bosak, który od dawna już jest liberałem, sprowadził go na ziemię. Chcę jeszcze wyrazić to, że odpowiednikiem prywatnych pasożytów, takich jak Kacprzyk, czy ta wspomniana spółka, Spine z ograniczoną odpowiedzialnością i dziesiątek, o ile nie setek innych osób i podmiotów, o których nie wiemy, są na rewersie pasożyty szarlatańskie. Przedstawiciele alternatywnej medycyny, totalnej biologii, cudów na kiju, szamaństwa. To przerażające patrzeć, jak bliskie osoby, często naprawdę mądre i do tej pory sprawiające wrażenie rozsądnych, no wpadają w sidła tej pseudomedycyny. A żałosne zarządzanie państwem spod znaku deregululu dodaje tym szkodnikom wiatru. No, w żagle. Mamy apteki zawalone gównem w słoikach, których etykiety po prostu kłamią. Dopóki nie dojdzie do tragedii, nie ukracamy działania wariatów od ustawień hellingerowskich, leczenia autyzmu, biorezonansu, bo... No dobra, ten biorezonans jest najmniej problematyczny. Bo wolny rynek jest święty. No i co? Czy możemy tych lekarzy obrażać, czy nie? Bo już się pojawiają płacze. O lincz. No ja oczywiście uważam, tak w skrócie, że możemy. Na mocy niesionej przez ten podcast myśli o relacjach władzy jako wyznaczniku etycznego rozkładu gniewu. To znaczy, lekarze są ekstremalnie uprzywilejowaną grupą społeczną. Tego dokładnie dotyczy cała ta awantura. Po drugiej stronie, czy raczej poniżej, jesteśmy my, pacjenci, często zupełnie bezbronni wobec lekarzy. Zarówno ze względu na sytuację finansową, jak i autorytet. Niekiedy niezwykle podłych lekarzy. Zgniłe jabłka trafiają się wszędzie, ale to dosyć oczywiste, że od reprezentantów tego zawodu będziemy wymagać więcej. Przynajmniej aktualizowania swojej wiedzy, świętej wiedzy uzyskanej na świętych studiach katarzyniczą pracą, co tak często medycy podkreślają. Bo nieaktualizowanie jej połączone z podłością, której no, elitaryzm tego zawodu służy, daje nam w efekcie tysiące kobiet z endometriozą, które poświęciły najlepsze lata swojego życia na niewyobrażalne cierpienie. Daje nam osoby mierzące się z otyłością, dlatego, bo zamiast zostać odesłane na terapię czy do endokrynologa, usłyszały, żeby mniej żarły i więcej się ruszały. Albo z niezdiagnozowanymi innymi chorobami, bo zamiast skupiać się na ich objawach, lekarz postanowił po prostu być chujem. Więc tak, uważam, że mamy prawo cisnąć po lekarzach jako grupie zawodowej, śmiać się z niej, ironizować, bo nasze emocje też są ważne i bo nasz gniew może być konstruktywny, bo to on niesie przynajmniej część politycznych decyzji. A może nawet, jeśli zezłościmy się wystarczająco, to nasz głos w oczach polityków stanie na równi z głosem przedstawicieli prywatnych placówek medycznych. I oczywiście, że mogę tutaj dodać, że to nie oznacza, że wolno mówić o pojedynczych, konkretnych osobach, że są głupie, brzydkie albo życzyć im złych rzeczy, ale wierzę, że nie słuchają mnie troglodyci i że wszyscy to rozumiemy. Poza tym, kiedy już dochodzi do haniebnych fizycznych ataków na personel medyczny, to najczęściej ofiarami padają ratownicy. Zawsze najbardziej obrywają ci, którzy są najsłabsi w hierarchii, nie? Skoro już wiemy, że agresja od przemocy różni obecna w drugim z przypadków dysproporcja władzy, to porozmawiajmy o prawdziwych ofiarach mowy nienawiści. 44-letni Krzysztof B. dokonał 3 brutalnych ataków na osoby pochodzące z Ukrainy, w tym dziecko. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sosnowcu potwierdził, że materiał dowodowy wskazuje na to, że motywacją tego skurwiela była niechęć do osób narodowości ukraińskiej. W sobotę, 11 lipca, Polak pobił innego Polaka, bo wziął go za Ukraińca. Ofiara po napaści usłyszała, że jej miejsce nie jest w Polsce. Jeszcze w czerwcu 46-letni Polak podszedł do grupy Polaków i Ukraińców spędzających czas w ogródku rekreacyjnym w Gliwicach. Zaczął znieważać obecnych na miejscu obcokrajowców na tle narodowościowym. Odszedł i wrócił w kominiarce i z kijem baseballowym. Zaatakował jednego z Ukraińców, który na skutek napaści doznał średniego uszczerbku na zdrowiu. 4 lipca na wrocławskiej Wyspie Słodowej kilkunastoosobowa grupa brutalnie pobiła 15-letniego Ukraińca po tym, jak usłyszała, że rozmawia po ukraińsku. Złamali mu nos i uszkodzili kręgosłup. Po wszystkim śmiali się z faktu, że pobili Ukraińca. Pod koniec czerwca TOK FM przekazało, że 14-letni Ukrainiec wracający wczesnym wieczorem z jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie został zwyzywany na tle narodowościowym i pobity przez dorosłego Polaka. Do napaści doszło na przystanku autobusowym po tym, jak chłopiec odmówił najprawdopodobniej synowi samego napastnika pokazania sztuczek na hulajnodze, którą miał ze sobą. 14-latkowi o mało nie złamano oczodołu, całe jego oko było czarne. Zanim przejdę do najgłośniejszego z przypadków ataku na tle narodowościowym w Polsce w ostatnich tygodniach, kilka ciosów wyprzedzających. Bo tak, zebrałam jeden po drugim podobne przypadki, co może być formą manipulacji poprzez fałszujące szeroki obraz zagęszczenie tożsamych zdarzeń. Cóż, czas nie leczy ran, ale pozwala na gromadzenie danych i analizę statystyk i już teraz wiemy o wzroście przestępstw z nienawiści o 30% między 2024 a 2025 rokiem. Strach myśleć, jaki wzrost zaobserwujemy, kiedy już w statystykach pojawią się ostatnie tygodnie i miesiące. Wracając jeszcze do tych oskarżeń o fałszowanie rzeczywistości, które być może pojawią się w dziwnych gramatycznie komentarzach pod filmem pisanych przez latujące się gangi kremlaków. Kiedy mówimy o przestępstwach z nienawiści, te ich przykłady, które zgłoszono organom ścigania, są zawsze wierzchołkiem góry lodowej, pod którym kryją się przypadki przemocy niezgłoszonej i niezgłaszalnej. Odtrącanie wyzwiska groźby, pogarszające się nastroje. I choć mogłoby się zdawać, że mówię teraz o czymś nieuchwytnym, to i ta sfera doczekała się analiz i opracowań. Świeży raport Res Futura, w którym zbadano ponad 200 tysięcy wzmianek z łącznym zasięgiem 245 milionów odsłon w mediach społecznościowych, wskazuje na przesuwanie się języka w stronę odczłowieczania. Określenia dehumanizujące zawierało około 14 do 17% analizowanych komentarzy. 60,6% komentarzy zawierało postulaty wobec rządu, m.in. ograniczenie pomocy socjalnej, 18,2% przepraszam, i repatriację po zakończeniu wojny, 14,6%. Mamy też raport Instytutu Krytyki Politycznej Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami. Doktor Olena Babakowa oraz profesor Przemysław Sadura przeprowadzili 25 pogłębionych wywiadów z respondentami dobieranymi tak, aby reprezentować szerokie spektrum migrantów. Jedną z najważniejszych obserwacji obcokrajowców jest wzrost niechęci ze strony Polaków po ostatniej kampanii prezydenckiej. Zapamiętajcie to, bo jeszcze do tego wrócę. Jeszcze jeden cios wyprzedzający. Czasem półmózgi w rozmowie o omawianych aktach przemocy zwracają uwagę na to, że Ukraińcy też biją Polaków. Oczywiście, że tak. I jebać ludzi, którzy atakują fizycznie innych ludzi bez należytych powodów. Jest jednak różnica między przemocą incydentalną a systemową, między przemocą, w której wrodzone wrażliwe cechy jednej z osób nie mają znaczenia, a przemocą będącą częścią narastającej niechęci, bo na końcu pierwszego typu rozproszonych pobić nie ma nic poza indywidualną krzywdą ofiary. Na końcu tych drugich przestępstw z nienawiści jest pogrom, a w międzyczasie potworny strach. W całym tym wywodzie dążę do przyjrzenia się sprawie napaści na ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej i narracjom wokół tego koszmarnego zdarzenia. Nie mogę się jednak powstrzymać przed wspomnieniem o jeszcze jednym incydencie, o którym raczej wszyscy słyszeliście, ale jeśli ktoś posłucha tego podcastu w przyszłości, to dla pełnego obrazu sytuacji dobrze, aby dowiedział się też o tym. No więc w Poznaniu grupa osób na czele z dwójką mężczyzn wyglądających i zachowujących się tak, jakby ich rodzice byli rodzeństwem, przyszła skontrolować biuro Pro Legalization, firmy zajmującej się pomaganiem Ukraińcom w Polsce. Może jakąś oddzielną dyskusją jest to, dlaczego ta prywatna firma przejmuje na siebie coś, czym powinno się zajmować państwo polskie, tak jak i prywatne, pojedyncze osoby po wybuchu wojny pomagały uchodźcom. To jest jedno z oblicz kartonowego państwa zbiórkowego. Oczywiście słowo skontrolować możemy sobie wziąć w cudzysłów, ponieważ ta banda, której suma punktów IQ wynosi 2, nie miała żadnych umocowanych prawnie podstaw, by dokonywać jakiejś kontroli. No i z tegoż biura wyszła prowadząca je Natalia Fedoriak i zaczęła bez większych trudności mogować awanturników.
Dzień dobry. Chcielibyśmy rozmawiać z panią z firmą Pro Legalizacją.
Tak, słucham pana.
Chcieliśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stefana Bandery, Szukowicza.
A pan kim jest generalnie?
Jestem się z obywatelami.
No, przynajmniej też. Ale jesteście po prostu obywatelami?
Obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozumiem. I co wam chcecie?
Jak wygląda pomieszczenie? Mhm. Wiemy, że Ukraina w tej chwili jest wrogo nastawiona do Polski. Mhm. I chciałem zobaczyć, jak to wygląda u pani.
Rozumiem, ale ja pan co, ja sobie pozwalam, jeżeli państwo chcą cokolwiek sprawdzić w kogoś nowym, mogą państwo zgłosić na policję, jeżeli państwo cokolwiek podejrzewają, tak?
Mhm. No, ale co mamy podejrzewać, jak nie możemy wejść do środka?
Ja pani co, na pewno mi pozwala, żeby pani wchodziła do mojego biura i cokolwiek nagrywała.
Jeden z tych chłopów na nagraniu to Przemysław G. Startował w 2023 roku w wyborach do Sejmu z list Konfederacji jako członek partii Nowa Nadzieja, a rok później do Parlamentu Europejskiego z list bezpartyjnych samorządowców. Drugi nazywa się Jarosław K. No i oczywiście na Twitterze Korwin Mekka zachęcał do wpłacania pieniędzy na koszty obrony tego pierwszego Neandertala, bo średnio sobie widocznie poradził chłop na wolnym rynku i nie ma na własną obronę. Tweet Korwina podał dalej Brown i tak to się kręci. W bardzo dziwny i martwiący sposób sprawę skomentował Stanowski w swoim komentarzu. Bagatelizował sprawę, nazywając działanie tych idiotów zawracaniem dupy i przyznał, że najbardziej w całej tej sytuacji martwi go jednak istnienie tego biura. Sugerował przy tym, że zajmuje się ono bezpośrednio legalizacją, podczas gdy no to dosyć oczywiste, że nie ma takiej mocy jak urzędy. Tego typu organizacje pomagają wyłącznie nakierować często zupełnie zdezorientowane osoby w nowym miejscu pobytu. Znowu, tak, być może również to powinno wziąć na siebie państwo, ale wówczas Stanowski pewnie płakałby, że wydajemy pieniądze z naszych uga-buga podatków na pomoc obcokrajowcom. No ale jeśli tę sytuację odczytujemy jako dno, to w weko od spodu zapukało coś gorszego. W sieci pojawiło się to absolutnie przerażające nagranie, na którym słyszymy, jak dorosły mężczyzna wulgarnie wyzywa dzieci.
Niedługo. To w miarę wyrosły? Na nasze pieniądze?
Proszę, my to się wyrosły. Ja to z moją podeszkę wyprawię, to wydaje
mi się. Się skończy niedługo. To będzie wypierdalać tam, na swoją Ukrainę.
No, po co pan tak mówi na mnie?
Ty! Ja wiem, gdzie ty mieszkasz.
Gdzie?
Dam cię, kurwa.
I gdzie mieszkam?
Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
Nie pyskuj,
bo nie jesteś kwatąt. Tak samo jak ty.
A po co pan na mnie krzyczy?
Zawołaj se mamusię. Następną. Co myślisz, że nie wiem?
Co nie wiesz?
Robicie co chcecie, to co robisz teraz? Co to dzieje?
Co to nie masz? Może co robisz? Nie dotykać?
Tak? Nie dotykać? A ty co, kurwa? Tak samo jesteś, kurwa, ukraińską kurwą, kurwa. Wypierdalaj z tego kraju, kurwa. Wypierdalaj z tego kraju. Pomóż tam jeździć, kurwa.
Następny przystanek.
Sprawcę złapano dosyć szybko. Okazał się nim 54-latek, pracownik miejskiego zakładu autobusowego, przebywający na zwolnieniu lekarskim. Rok wcześniej miał już dostać nagane za wejście w jakąś sprzeczkę z pasażerem, ale zanim ją otrzymał, poszedł na wspomniane zwolnienie. Po całym zdarzeniu spółka zapewniła, że chłop zostanie zwolniony. Usłyszał zarzut z artykułu 257 KK, czyli znieważenia z powodu przynależności narodowej 3 obywatelek Ukrainy, w tym 2 małoletnich, i naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Grozi za to kara do 3 lat więzienia. I wiecie, czasami pojawia się takie boomerskie oskarżenie pod adresem dzisiejszej młodzieży, trademark, że zamiast reagować, to nagrywa zdarzenia. Z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa pragnę teraz polecić wszystkim wam nagrywanie każdego niepokojącego incydentu, bo w Polsce bez tego i później bez nagłośnienia takiego nagrania możecie nigdy nie zaznać sprawiedliwości. To nagranie poszło wystarczająco wiralowo, żeby Kierwa otrzeźwiał, zanim Tusk zdążył uderzyć pięścią w stół. Ale w innym wypadku być może ten facet nigdy nie zostałby ukarany. Właściwie to jestem o tym prawie przekonana. Ale to, co się odpierdala w mediach społecznościowych po tym ataku, jest niewiarygodne. Istnieje, słuchajcie, takie zjawisko w grach MMO, które utrudnia banowanie botów, ponieważ zwykli gracze naśladują zachowania tychże. Albo nieintencjonalnie zachowują się, to już akurat zasłyszane i żartobliwe, w niewiarygodny sposób, na przykład spędzając w grze absurdalnie dużo czasu i wykonując powtarzające się czynności. I podobna relacja, mam wrażenie, zachodzi między botami, kremlakami i pożytecznymi idiotami. A to zacieranie się granic między nimi jest w rzeczy samej ostatecznym celem hodowania farm troli i zwycięstwem na przynajmniej jednym polu walki. Czasami dało się w szambie wyczuć, że ktoś użył rusycyzmu, ale była cała masa zwyczajnie głupich ludzi lub no niekompetentnych cyfrowo ludzi, nabierających się na ordynarne fejki generowane w związku z tą sprawą. Naprawdę uważam, że idioci generujący niektóre rozbudowane teorie obrony tego agresora marnują się w swoich piwnicach, bo to dokonywanie na korzyść napastnika analizy ułożenia gwiazd wymaga niemałej fantazji. Choć częściej jednak też sporej dozy naiwności. Prawicowi politycy normalnie sobie podają dalej wygenerowany przez AI kadr z nagrania, na którym obrażona dziewczynka się uśmiecha. Wpis z nim podał dalej na przykład Jacek Wilk. Ktoś wrzucił film Rafalali z jakiegoś 2018 roku, na którym zaatakowała nastoletnią dziewczynkę, co było obrzydliwe, ale w tej narracji osoba, która wrzuciła ten filmik i komentarze, no tutaj sugestia jest taka, że to jest dosłownie ta sama dziewczynka i że ona chodzi i prowokuje do takich ataków. Rozumiecie? Albo to napisał Dariusz Loranty z doświadczenia kryminalnego. To tylko fragment nagrania. Nie wiadomo, co wydarzyło się wcześniej. Nagrywająca świadomie dostosowuje swoje wypowiedzi. Mężczyzna w średnim wieku, niepijany, niechory psychicznie, atakujący dwie grzeczne dziewczynki nie zdarza się w realu. Kurwa. My mówimy o napaści na 11-latki. On miał 11 lat. Poza tym nie wiem, w jakim świecie trzeba żyć, żeby uważać, że takie rzeczy się nie zdarzają. No a teraz jeden z moich ulubionych komentarzy. Pani Tereska sobie na Facebooku napisała tak. Redaktorzy z Bielska dotarli do świadków, te dziewuchy pluły na tego pana, wyzywały. Jedna dawała jakieś propozycje remisu czy coś, dlatego tak zareagował. Na początku zwrócił im uwagę, aby się zachowywały ciszej, bez wulgaryzmów, że są w gościach w Polsce, na polskim utrzymaniu, ale one go prowokowały, a jedną cicha nagrywała. Ludzie, czytajcie prasę z Bielska. Nie chciało mi się nawet akcentować jakby błędów ortograficznych tutaj, znaczy właściwie przestankowych, to jak zupełnie wiadomo, losowo są jakieś wykrzykniki, przecinki. A zwróciło coś waszą uwagę? Tak jak to czytałam. Propozycja remisu. Przedłożenie jeniciej, jeśli jeszcze dobrze czytam cyrylicę, bo tam ewentualnie nicioj, ale chyba i, bo nicioj, bo nie ma tych kropek ułatwiających życie tym, co próbują po rosyjsku mówić, a nie potrafią. No w każdym razie, tak, pani Teresko, coś się wymsknęło. No ale jak to było? Tak naprawdę przeczytam wam słowa rzeczniczki prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzaty Moś-Brachowskiej. Dziewczynki przedstawiły przebieg zdarzenia. Jedno, co mogę powiedzieć, to, że wykluczone jest tutaj działanie prowokujące czy wulgarne z ich strony. Były też takie narracje z tej prawicowej czy proruskiej strony, że właśnie te dziewczynki się okropnie zachowywały w autobusie, też w tym sensie, że jedna położyła nogi na krześle drugiej, co jest powodem, żeby dorosły mężczyzna zaczął je wyzywać, jak wiemy. Ale Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej przekazał. Jedna z poszkodowanych wyłożyła nogi w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu poniżej, skierowanym w stronę jazdy. Sytuacja ta, jakkolwiek odstępująca od przyjętych standardów, w ocenie spółki nie odbiegała od zachowań, które na co dzień można obserwować wśród młodzieży podróżującej naszymi autobusami. Ponadto z analizy monitoringu wynika, że sytuacja ta nie zakłócała komfortu podróży innych pasażerów, gdyż młode pasażerki głównie były zajęte korzystaniem z telefonów komórkowych. Przypomnijcie sobie teraz raport Instytutu Krypola, w którym odpytywani obcokrajowcy wyznali, że ich relacje z Polakami pogorszyły się po kampanii prezydenckiej z 2025 roku. Zestawcie to z tym wzrostem przestępstw z nienawiści, który mamy już udokumentowany, a którego pełnego obrazu, co już tłumaczyłam, nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Podczas kampanii prezydenckiej 2025 roku Platforma sięgnęła po zdecydowanie jedno z najbardziej haniebnych zagrań w historii tego ugrupowania. Rafał Trzaskowski postanowił przy stabilnym poparciu nagle włożyć sobie kij w szprychy i niczym ta Jacyna Witt dzisiaj wspomniana spaść z rowerka. Zaczął szczuć na Ukraińców. Tak, szczuć. Bo mówiłam to wtedy, powiem to i teraz. Można nie przeklnąć nawet raz. Można nie użyć epitetu, a jednak powiedzieć coś, co zaważy na przyszłości, dobrostanie, może i istnieniu konkretnej wrażliwej grupy. Posłuchajmy razem.
Dzisiaj mówimy, musimy militarnie pomagać Ukrainie, ale z drugiej strony nie możemy popełnić tego błędu, który popełniły Niemcy, czy Szwecja, czy Austria. Musimy jasno powiedzieć, ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, bardzo ciężko pracują, tutaj mieszkają, mają prawo do 800+, ci, którzy nie pracują, nie mieszkają, powinni z tego programu zostać wyłączeni. Nie ma to nic wspólnego, drodzy Państwo. Nie ma to nic wspólnego z lewicą czy prawicą. I jak ja słyszę komentarze, że to jest kwestia wrażliwości, której podobno niektórzy są pozbawieni, albo zmiany patrzenia na to, co się dzieje, no drodzy Państwo, 3 lata po wojnie, my musimy wysłać jasny sygnał dla całego świata. Tak, ci, którzy tu są i ciężko pracują, mają prawo do tego typu pomocy, ci, którzy nie pracują, niestety nie, co nie znaczy, że w wyjątkowych sytuacjach nie będziemy pomagać. Ja i wszyscy samorządowcy przez te pierwsze dni i tygodnie pomagaliśmy, jak mogliśmy. Nawet nie spaliśmy po nocach. Każdy samorządowiec jest na pierwszej linii pomagania wszystkim, którzy są atakowani, wszystkim, którzy są słabsi. Co to ma wspólnego z lewicą czy z prawicą? To jest całkowicie naturalne postępowanie. I dlatego najważniejsze, drodzy Państwo, dzisiaj jest to, żeby właśnie kierować się zdrowym rozsądkiem.
W czasie, kiedy Trzaskowski to mówił, mieliśmy już dane pokazujące, że Ukraińcy cechują się wyższym poziomem aktywności zawodowej niż Polacy. Częściej niż Polacy szukają pracy. Pobierają dużo mniej świadczeń niż Polacy. To, co odpierdolił Trzaskowski, to był teatr dla ekonomicznych płaskoziemców, którzy pokazali mu okejkę i poszli dalej głosować na faszoli. Coś tak delikatnego może zmienić nastroje społeczne. A można kogoś przeklnąć i nikomu tym krzywdy nie zrobić. Na przykład podczas tej wymiany zdań, która, no, musi się znaleźć w tym odcinku. Agresywny debil, który zaatakował dziewczynkę w Bielsku-Białej, nie wziął się znikąd. To, co pokrzykiwał do ukraińskiego dziecka, można było usłyszeć wcześniej, w Sejmie. To tam za winy polityków cynicznie atakowano zwykłych ludzi. Wasze dzieło, Krzysztof Bosak, Czarnek, P. napisał na Twitterze Adrian Zandberg. Na to najgorsza osoba na świecie, czyli Dariusz Matecki, odpowiedział. Agresywny debil, który zaatakował polskie dziecko, nie wziął się znikąd. Wasze dzieło, Zandberg. I na to potężny Duńczyk. Ty się odzywasz w temacie ataku na dziecko człowieku? Kto jak kto, ale ty powinieneś w tym temacie zamknąć mordę. Tak napisał, wpierdalając Mateckiemu tym samym historyczne ratio. Dla tych, którzy nie wiedzą albo nie pamiętają, Matecki jest oskarżany o pośrednie doprowadzenie do samobójstwa syna posłanki Magdaleny Filix. 29 grudnia Radio Gdańsk i TVP Info informowały na swoich portalach o skandalu pedofilskim w Platformie Obywatelskiej, podając, że ofiarami były dzieci znanej parlamentarzystki i podano ich wiek. Ówczesny radny ze Szczecina Dariusz Matecki tego samego dnia wrzucił zdjęcie posłanki Magdaleny Filix, na którym występowała ze skazanym za pedofilię byłym pracownikiem samorządu, robiąc coś więcej niż aluzję do tej sprawy. Cytuję za rzepą, tak dla jasności. 15-letni Mikołaj po tym odebrał sobie życie. Teraz powiem też coś kontrowersyjnego. Może nie kontrowersyjnego w mojej echokomorze, ale poza nią. Szastanie deportacją zamiast normalnego karania jest niecywilizowane i obrzydliwe, a niestety nastroje antyukraińskie nasz rząd podpala również przy użyciu tego narzędzia rodem z jakichś Emiratów Arabskich, z którymi Sikorski styka się końcówkami. Jak ktoś nie wie, do czego się odnoszę z tym Sikorą, to link do tekstu o jego szemranych powiązaniach z ZEA w opisie. A z tą deportacją to przypominam, że 18-letnią Angelikę, która na miejscu opiekowała się swoją schorowaną babcią tutaj w Polsce, wydalono z naszego kraju dlatego, bo skoczyła na płytę stadionową podczas koncertu, na którym doszło do burdy. I to jest obiektywnie obrzydliwe. Ale mniej popularną opinią jest ta, że Ukrainiec, który wjechał korwetą na morskie oko, powinien zostać surowo ukarany, ale nie wydalony z kraju. Podobnie chłop od wyłowienia Suma. I wiemy wszyscy dokładnie, że wyjebano ich z Polski tylko dlatego, bo te sprawy zostały nagłośnione. Tylko i wyłącznie. To jest obślizgłe, cyniczne, niebezpieczne. A zakazy prowadzenia aut nadal można w Polsce zbierać jak znaczki. Ale wracając do Trzaska, to odebranie tego 800 plus niepracującym Ukraińcom po to, żeby mieli jeszcze trudniej, żeby nie mieli już absolutnie żadnej karty przetargowej w zderzeniu z omnipotentnym Januszem, starzeje się coraz gorzej. Bo na przykład taki mój ukochany mąż stanu Jarosław Kaczyński potrafi wziąć za mordę swojego bulteriera Czarnka. I nie będę szła w dalsze metafory, żeby nie promować stosowania metod awersyjnych na psach. Przemysław Czarnek w poniedziałek na antenie TV Republika mówił m.in., że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski. Polityk PiS stwierdził też, że trzeba zmusić Unię Europejską do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Do słów tych odniósł się w portalu X Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii, napisał prezes PiS. A ja dla porządku przytoczyłam wam to za Onetem. Zbliżamy się do końca, ale chcę jeszcze powiedzieć, że jest niestety pewnym stałym modus operandi w polskiej polityce sięganie po ksenofobię akurat w prezydenckich kampaniach. Nie wiem, czy wybory prezydenta budzą w ludziach jakieś bardziej autorytarne nuty, czy z czego wynika konieczność tej taktyki, ale pierwszy porządny wzrost nastrojów ksenofobicznych mieliśmy w Polsce właśnie po pierwszej kampanii Dudy i oczywiście PiS niosła wtedy koniunktura, ruska wojna hybrydowa wykorzystująca tak zwany kryzys migracyjny, ale no cóż, już jest też jakąś decyzją to, czy po zarządzanie akurat takim strachem sięgniemy, czy nie. Bogu dzięki, następne wybory są parlamentarne, a nie prezydenckie i jako, że wygra je PiS, to niewiele się zmieni, ale jeśli utrzymamy obecny trend, to przy następnych prezydenckich Grzegorz Braun powróci z wypowiadanym już przez siebie postulatem repolonizacji Auschwitz, tylko tym razem w nieco innym znaczeniu niż pierwotnie. I jeszcze na sam koniec, za chyba najbardziej wymowny komentarz w kwestii wzmożenia nastrojów ukraińskich w Polsce, uważam ten autorstwa Krzysztofa Stanowskiego o treści. Każde dziecko musi w Polsce czuć się bezpiecznie, a każdego zwyrola naruszającego poczucie bezpieczeństwa dziecka rozebrać, przywiązać do słupa na rynku, upokorzyć. Dla tych, którzy nie pamiętają, to rozebrać, przywiązać, to odniesienie do słów Stanowskiego o sprawującej rzetelnie swoją pracę urzędniczce, za które te słowa mocno dostał po głowie. Dziwicie się może, dlaczego uważam ten komentarz za tak znaczący. A to dlatego, bo jest doskonałym przykładem ideowej ślepoty i wybielania się przed samym sobą. Takiego pierwotnego wręcz wybielania, wyżerającego resztki szans na zreflektowanie się nad uczynionym przez siebie złem. Bo oto Stanowski mówi coś, co ma załatwić sprawę, zmyć wszystkie antyukraińskie treści wyprodukowane przez jego media. Nie wolno atakować dzieci. Jak ktoś atakuje dzieci, to trzeba jego atakować. Wow, ale to odważne, ale to niepokorne. Tak jakby kiedyś w historii świata naprawdę był na eksponowanym publicznie stanowisku taki Zwol, który mówił bezpośrednio i bez kontekstu. Ot, zabijamy dzieci. Bijmy i krzywdźmy, bo tak, bo to fajne i bo to lubię. I oto jest mój postulat. Zupełnie tak jakby każde zwolstwo, każda krzywda, ludobójstwo nie miało obudowy ideologicznej, złożonego systemu podpór, jakby nie była erupcją sączącej się małymi szczelinami toksyny. Tu wielogodzinny wywiad z Brownem, tu ksenofobiczny felietonik. Do następnego.